Kontynuujemy nasze spotkania z Andrzejem Munkiem, dokumentalistą. Tym razem od tej strony będziemy o nim rozmawiać, no bo to jest olbrzymia część jego dorobku. Nie wiem, czy nawet nie większa.
No dużo większa. Tych filmów fabularnych było, z tego co pamiętam, 4. No a tych dokumentów to kilkadziesiąt nawet. No na pewno kilkanaście. No i pośród nich 2, które wybraliśmy na dziś. Od którego zaczynamy?
Może zaczniemy od spacerku.
Spacerek.
Wspominałeś, że bardzo go lubisz. Ja też go bardzo lubię.
Bardzo lubię. To jest film z roku 58, czyli zdaje się, że ten sam rok co Eroika. I to był taki właśnie, gdzieś takie znalazłem piękne zdanie, że to taki transfer pomiędzy Eroiką, a właśnie Zezowatym Szczęściem. O ile się nie mylę. Tak, tak. No właśnie, ale nie za wiele to chyba mówi co do treści, bo to się w ogóle do tego nie odnosi. No to jest przede wszystkim piękny obraz Warszawy. To takiej Warszawy, której w zasadzie już nie ma, mimo tego, że jest. Mimo tego, że jest. No właśnie.
Tak.
Bo generalnie chodzi o to, że jest pewna dziewczynka, która wychodzi ze swojej szkoły i idzie na właśnie taki staromiejski spacerek po warszawskiej starówce. Starówce, która jest tuż powojenna, to znaczy może już trochę odbudowywana, ale na przykład zamku nie ma.
Ale widać echa tej wojny, widać nie tylko w tym, że nie ma zamku, ale widać tam też ruiny, gdzie chłopcy bawią się w wojnę, więc to ciągle jest żywe i obecne. No i jest ta scena z tym psem, która też może nam przywoływać bardzo mocno te skojarzenia z wojną, z obozami. Więc pomimo tego, że to jest film na pozór bardzo lekki i przyjemny, taki letni, taki na teraz, kiedy właśnie są wakacje i kiedy te dzieci mogą tak beztrosko spędzać ten czas, jest ten cień tego, co przeszła Warszawa, co przeszli ci ludzie.
Tak, mówisz o scenie z psem, ale jest też taka scena z samolotami, które lecą. Też taka wstrząsająca scena, zwłaszcza, że ona jest właśnie w tym momencie, w którym te dzieci są w tych ruinach. Więc my nie wiemy, czy to jest w zasadzie w tym momencie. Nie wiemy, czy to jest Warszawa w trakcie wojny, ale jeszcze przed bombardowaniem, czy właśnie już po wojnie, ale te samoloty po prostu jakoś tak bardziej pokojowo lecą sobie. Więc to jest taki moment trochę wstrząsający, a jednocześnie takie symboliczne nawiązanie do tej wojny. No, tych symboli tam jest bardzo dużo.
I popatrz, że to jest krótkometrażowy film. Nie pamiętam, ile dokładnie on
18
trwa.
Minut.
18 minut, czyli bardzo krótki. A ile tam się zmieściło w tym filmie? I to jest też film niemy, to też trzeba powiedzieć.
Tak, niemy, żadne słowo tam nie pada, chociaż dźwiękowo dzieje się tam naprawdę bardzo dużo.
I to jest kolejny film, który podkreśla to, jak Munk był bardzo zainteresowany muzyką. Tak. Bo to jest film, w którym to jest wręcz eksperymentalne trochę w pewnych scenach.
Tak.
Kiedy ten woźny zamiata chodnik i mamy te dźwięki, które się tam układają, naprawdę to było dla mnie zaskakujące.
Tak, albo u Szewca. No, bardzo dużo jest tych dźwięków, które z tego świata właśnie takiego zewnętrznego, z tej starówki, przemieniają się w muzykę. I to właśnie taką, jak mówisz, muzykę eksperymentalną, taki trochę penderecki, nie? Andrzej Munk mówił, że gdyby nie był reżyserem, to byłby dyrygentem
ewidentnie.
I wydaje mi się, że on w swoich filmach właśnie to bardzo mocno zawierał. Zresztą Eroika, ta jej struktura też zaczerpnięta właśnie z Mozarta, to też jest właśnie, czy z Beethovena.
Z Beethovena.
No właśnie, to jest też odniesienie do tego. Ale jest też taka symboliczne nawiązanie tak treściowo do tej muzyki, bo ta dziewczynka cały czas niesie ze sobą skrzypce. Więc to też jest, myślę, że bardzo ważny element. Szukałem informacji na temat tego, kim była ta dziewczynka, ale niestety żadnych nie znalazłem.
Tak, mi też się nie udało.
Nie wiadomo, kim ona była, ale to też trzeba podkreślić, że jako, że to był dokument, to prawdopodobnie to była dziewczynka, która nigdy wcześniej, nigdy później już z aktorstwem nie miała żadnego związku. Co też jest bardzo ciekawe. Myślę, że oglądając ten film nie myślimy o tym, że to jest dokument. Raczej myślimy o tym, że to jest fabuła, no ale to jest
no
właśnie...
No bo on jest taki półfabularyzowany, można powiedzieć.
Koncepcyjny,
tak. Tak, tam na pewno no, nie jest to taki zapis z takiego podglądu życia małej dziewczynki, tylko no, jest tam ręka reżysera obecna, zdecydowanie.
Nie, no,
ale jest też ta Warszawa, o której powiedziałeś. Warszawa, której nie ma i która jest. I przyznam, że Warszawa nie jest moim ulubionym miastem. Jest wręcz gdzieś na dole mojej listy ulubionych miast. Ale to jest film, który oddaje tego ducha Warszawy, którą ja bym chciała poznać. Bo rzeczywiście te okolice Starego Miasta, Barbakanu, no to są miejsca przepiękne, które niosą też ogromną historię ze sobą. Ja może nie lubię tej nowej Warszawy, ale ta stara Warszawa bardzo mnie interesuje. No i właśnie myślę, że Munk świetnie oddał tego ducha, takiego miejsca, które wraca do życia tak naprawdę.
Tak, to jest, mimo tego, że ta starówka jest bardzo pusta, to jest w niej jakieś takie życie. Takie życie, które on podkreślił może kolorami, może tak, w ogóle taką kompozycją tego wszystkiego. No to jest jakaś taka świeżość w tym wszystkim. Może to jest właśnie zasługa tego, że to jest odbudowywane i te wszystkie kamienice są stawiane od nowa, ale jednocześnie, tak jak mówisz, jest jakaś taka nadzieja, że to się wszystko odbuduje. Aczkolwiek, no tak jak mówiliśmy, tego świata nie ma, bo tak patrząc na starówkę tamtą, myślę sobie, że miejsca są te same, a duch jest zupełnie inny. Mm-hmm. Że w tym momencie ta starówka jest już dużo bardziej tłoczna, wręcz tak skrajnie tłoczna, jest pełna turystów, pełna różnych sklepików i tak dalej. I tam w ogóle nie toczy się takie życie. I nawet tak sobie myślę, że gdyby taka dziewczynka chciała teraz ze szkoły wyjść i pójść spacerkiem w stronę domu przez starówkę, to ona nie miałaby takich obserwacji, bo by musiała szybko przejść, bo tłum wycieczki i tak, tak dalej przechodzi. Więc to jest trochę taki znak czasów, że kiedyś może ta Warszawa rzeczywiście tak wyglądała, no a teraz jest inaczej.
No ale my się cieszymy, że mamy Lublin, który jest, pomimo tego, że coraz bardziej turystyczny, to jeszcze ciągle spokojny.
No jeszcze trochę, jeszcze
i te
trochę.
Uliczki Starego Miasta też są przepiękne i też można się wybrać na taki spacer i też można dużo odkryć i w Lublinie.
No to myślę, że możemy przejść do tego drugiego obrazu, który możemy, mamy tak, w naszej dzisiejszej audycji. Niedzielny poranek, to też Warszawa, rok 55, 3 lata wcześniej. Czyli taki jeszcze etap tej odbudowy bardziej zaawansowany, chociaż już też zostało tutaj bardzo wiele odrestaurowane. No i mamy Warszawę w niedzielny poranek, czyli taką jeszcze bardziej leniwą niż z właśnie spacerku staromiejskiego. No i cóż, śledzimy autobus. I cały w zasadzie dzień, no nie wiem czy cały dzień, pewien
trasę. Zmianę chyba, jakąś taką jedną zmianę. Tak.
Jedną zmianę, może nawet jeden kurs, chociaż więcej niż jeden kurs. No chyba nieważne, więcej. W każdym razie jakąś część dnia właśnie przez pryzmat tego autobusu. No i to jest też niesamowicie ciekawy obraz tego, jak to miasto żyje, ale jednocześnie jest to też dokument nie niemy, tylko właśnie z komentarzem, który sprawia, że jest to no może nie do końca w naszym humorze, ale jednak komedia, dokumentalna
tak,
komedia.
Tak, jak najbardziej jest to dokumentalna komedia, ale też zdradza te powiązania Munka właśnie z tym nurtem socrealistycznym, bo on przecież zajmował się bardzo mocno tym w swoich filmach dokumentalnych. I było tych przykładów sporo. No było Kolejarskie słowo, o którym też będziemy rozmawiać przy okazji Człowieka na torze. Był film Gwiazdy muszą płonąć, czyli film o górnikach. No naprawdę on był blisko tych ludzi pracujących. Był blisko i portretował ich. I z jednej strony no, mamy właśnie te filmy, które gdzieś tam spełniają wymogi i zaspokajają oczekiwania ówczesnych władz, a z drugiej strony mamy taki bardzo autorski styl. I to w tym niedzielnym poranku bardzo widać, taką bardzo ironiczną obserwację i powiem ci, że naprawdę bardzo lubię ten film.
On jest bardzo pogodny.
Tak.
Właśnie w przeciwieństwie może trochę do tego spacerku staromiejskiego, który ma ten twist pod koniec. Tutaj tego twistu nie ma w zasadzie. To jest taki film, który można oglądać. On jest no, w podobnej długości, 20-minutowy, ale można go tak obejrzeć sobie na poprawę humoru nawet. Bo to jest no, film, który pokazuje co prawda Warszawę powojenną, ale właśnie taką ciepłą, taką
tak,
pełną nadziei.
Radosną.
Tak, tak. Taką, w której ludzie żyją i tak jakby nie zdają sobie, tak jakby wydaje się, że tam ta wojna nie miała miejsca.
No bo mamy bardzo młodych bohaterów, którzy są w sobie zakochani. Tam jest tak, taka miłosna gra pomiędzy nimi, więc to też sprawia, że inaczej na to patrzymy.
Jasne, oczywiście. No i jest ta Warszawa, która się odbudowuje, jest taka świeża, piękna w zasadzie, no bo właśnie nowa, mimo tego, że jest to starówka. Też mamy zamek, którego jeszcze nie mamy w zasadzie. No piękna jest ta Warszawa.
Widzę, że ty jesteś fanem.
No nie aż tak, może nie aż tak. Chociaż, no nie wiem, jakoś tak ten wątek tej odbudowy jest dla mnie może niebliski, bo ani nie żyłem wtedy, ani nie mam żadnych związków z tym. Natomiast jest to dla mnie jakieś takie poruszające, że ta Warszawa wstawała z tych,
no tak, to na pewno.
Z tych gruzów i powstała, nie? I jest taka, jaka jest. I nawet ostatnio słuchałem jakiejś opowieści Ireny Santor, która opowiadała o tym, że jak ona przyjechała po raz pierwszy do Warszawy, zdaje się ze swojej miejscowości, to było chyba Popowo-Biskupie czy coś takiego, no to wysiadła na dworcu centralnym w Warszawie, który też był gdzieś tam jakiś poturbowany, no ale wyszła i były kupy gruzu wszędzie. Ale jednocześnie patrząc na te kupy gruzu zobaczyła, że na ich górze rosną rośliny, jakieś małe, małe kwiatki zaczynają kwitnąć i to też później pokazywała, znaczy potwierdzała na zdjęciach. I powiedziała, że to było właśnie dla niej, to był właśnie ten duch tej Warszawy, która przeżyła coś straszliwego, ale jednocześnie na tych gruzach rosły już kwiaty. Czyli już jakieś życie, jakaś nadzieja, jakaś nowość się pojawiała.
I popatrz, jaka to jest też doskonała metafora kina Munka, że on się nie skupia na tych gruzach, bo przecież nieraz sięgał do historii, nieraz sięgał do II wojny światowej. On się skupia na tym życiu, nie na martyrologii.
Tak, on się skupia na nadziei i właśnie na tym, że będzie coś zaraz i to będzie coś lepszego niż to, co było. Ja myślę, że ta opowieść Ireny Santor jest bardzo dobra do tego, żeby właśnie zrozumieć niedzielny poranek. Że to są właśnie gruzy, na których ci ludzie żyją, ale oni sobie to życie układają. I to nie jest wcale źle, że oni sobie to życie układają. I to jest, myślę, że takie pokrzepiające i może dlatego ten film jest tak pozytywny. Zastanawiam się, tak patrząc teraz, mówisz, nie lubisz do końca Warszawy, nie jest to twoje ulubione miasto, ale chciałabyś do tamtej Warszawy się przenieść?
Do tamtej, tak.
I chciałabyś w tamtej na przykład pożyć, może nie tak całe życie, ale na przykład 1-2 dni?
A to tak. Tyle bym mogła, tak.
Okej. Też się nad tym zastanawiam.
Tyle bym mogła, żeby poobserwować właśnie to rosnące miasto, w zasadzie podnoszące się z popiołów, tak.
No jest to też świat, który funkcjonuje zupełnie inaczej. Nie? Jak patrzymy na to, jak te autobusy jeżdżą, jak to wszystko wygląda, no to już jest taki świat, którego naprawdę nie ma.
No nie ma.
No to cóż.
Bezpowrotnie, ale można sobie do no kina właśnie. Andrzeja Munka wrócić, czy oczywiście.
Jednak powrotnie, bo właśnie dzięki Andrzejowi Munkowi możemy do tego świata się przenieść i bardzo Państwu to polecamy.
Tak, jak najbardziej, żeby też zobaczyć no, te inne jego filmy niż tylko fabularne. Takie lżejsze dokumenty, tak.
Andrzej Munk, dokumentalista, nie tylko socrealistyczny, ale też bardzo pozytywny. Czyli
i kreatywny.
I kreatywny, tak. Spacerek staromiejski, niedzielny poranek, to Państwu przypominamy te tytuły i cóż, zapraszamy za tydzień.
Zapraszamy za tydzień, będziemy wracać do fabuł Andrzeja Munka.